Ojcze, dziękujemy Ci za to, że jesteś dzisiaj wśród nas, że Twój Duch tutaj jest obecny. Panie, dziękuję Ci za każde z tych świadectw, które było dzisiaj powiedziane. Dziękuję Ci, że Ty jesteś Bogiem, który mówi bardzo wyraźnie do nas i podnosi nas w bardzo szczególny sposób. Dziękuję Ci, Panie, za te świadectwa o Twoim zaopatrzeniu, Ojcze. Że zaopatrujesz w pracę, Ojcze, że jesteś dobrym pasterzem, że potrafisz bułki na czas dać i pokarm na stół. Dziękuję Ci, Panie, że nasze uwielbienie nie jest niczym skażone, ale dochodzi do Ciebie i wzmaga Twoją chwałę jeszcze tutaj na ziemi, kiedy Ciebie uwielbiamy. I Panie, dziękuję Ci, Panie, że nikt z nas nie jest samotny, ale każdy może być blisko Ciebie, bo nas Duch Boży prowadzi i jesteśmy Twoimi dziećmi. Możemy być w Tobie mieszkać, w Tobie się rozpakować, w Tobie zanurzyć. Panie, dziękuję Ci, że jesteś blisko nas. Ojcze, proszę Ci, przyciągnij nas jeszcze bliżej do siebie, żeby nasza tożsamość była całkowicie określona w Tobie. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i proszę Cię też, oddaję Ci ten czas, Ojcze, mojego czytania teraz tych wersetów ze Słowa i dzielenia się Słowem i proszę Cię, żeby to namaszczenie udzieliło się tym, którzy słuchają i tym, którzy będą też słuchać z nagrania, Ojcze, abyśmy byli jeszcze mocniej zakorzenieni w Ciebie. W Ciebie, nie w inne rzeczy, nie rzeczy poboczne, rzeczy mniej ważne, nie w siebie samych, ale w Ciebie. Ojcze, uwielbiamy Cię w imieniu Jezusa. I wszyscy powiedzieli amen. Amen. Dobrze. Temat dzisiejszego słowa to jest problemy z tożsamością. Problemy z tożsamością, czyli kim jestem, jak widzę siebie, jak określam siebie, jaką częścią grupy siebie widzę. Tożsamość jest określona w sposób psychologiczny w odniesieniu do nas, może być w sposób logiczny. Tożsame, logicznie to jest takie same po prostu. Ale najbardziej to, czym chciałem się zająć, to tożsamość w kontekście socjologicznym, czyli w kontekście tego, do jakiej grupy czujemy się przypisani i jak my się czujemy, kim w ogóle jesteśmy. I zacznę od razu od wersetu. Dzieje apostolskie, 11 rozdział, 26 werset. A może od 25. Potem Paweł poszedł do Tarsu. Nie, to nie Paweł. Kto poszedł? Kto poszedł? Szybko, szukamy. Otwieramy nasze papierowe Biblię. Barnaba, okej. Okay. Potem Barnaba poszedł do Tarsu, aby szukać Saula. A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. I tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Okej? Okay? Powiedzmy razem, nazwano ich chrześcijanami. Słuchajcie, w ogóle Biblia jest bardzo fajna. Ten werset w Biblii Gdańskiej brzmi tak. I bawili się przez cały rok przy onym zborze.
Naprawdę.
Naprawdę, wrzuciłem to dzisiaj na fejsa, bo po prostu myślałem, że umrę z radości. Bawili się przy onym zborze przez cały rok. Po prostu, oczywiście w języku staropolskim, jakim było przetłumaczona Biblia Gdańska, oznacza, że po prostu tam służyli, że pracowali. Natomiast po prostu strasznie mnie to ubawiło. Sobie pomyślałem, od praca kościelna, zborowa, właściwa perspektywa. Bawili się przy onym zborze. Po prostu od razu pomyślałem o tym, bo też rano wstałem i myślałem o wyjeździe do Elbląga, o tym, że ten, jest ta inauguracja tego kościoła i takie miałem myśli, Boże, kolejnego człowieka wrabiamy w służbę Bożą. Po prostu Biblia mówi, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, a my jedziemy położyć na niego ręce i on teraz będzie kościół prowadził, mówię, po prostu straszne. A później przeczytałem ten werset i mówię sobie, okej, okay, nie, nie jest źle. Nieźle. Ale dobrze, wracając do tematu, problemy z tożsamością. Posłuchajcie, więc tak, jest powiedziane o Antiochii, o tym zborze, o Barnabie, prawda, o Saulu, o Pawle z Tarsu i później o ich pobycie w Antiochii, o ich słudze tam przez cały rok. I to jest takie zdanie pada, w Antiochii też nazwano ich po raz pierwszy uczniów nazwano chrześcijanami. I wiecie, chciałbym o tym chwilę z wami porozmawiać. Nie ukrywam, że to słowo jest związane z tym, co jest medialne przez ostatni tydzień bardzo mocno. Wiecie, mówi się, że szambo wybiło, ja myślę, że ono nie wybiło, po prostu ktoś otworzył klapę i dał tam innym zajrzeć. I ja jestem, powiem, tym bardzo zdołowany. Osobiście się czuję tym przygnieczony, jest mi z tym bardzo ciężko. Jak wiecie, każda silna strona człowieka w pewnych sytuacjach staje się jego piętą achillesową. Moją silną stroną jest to, że się bardzo interesuję wszystkim zawsze. I historią, i kulturą, i religioznawstwem, i biblistyką, i historią Kościoła, i po prostu wszystkimi rzeczami się bardzo interesuję. Natomiast w niektórych sytuacjach jest to piętą achillesową i mnie to po prostu zwala z nóg, jak mam już za dużo informacji, mam przesyt ich. I niestety to, co się wydarzyło w sobotę tydzień temu, bardzo mnie przygniotło od niedzieli wieczorem, bo nie obejrzałem tego w sobotę wieczorem, natomiast kiedy już, bo nie chciałem przed nabożeństwem, później byliśmy na Marszu Życia, szliśmy z Placu Zamkowego na Nowolipie, ogłaszając nasze poparcie dla Izraela i później dopiero wieczorem w domu mówię, dobra, nadrobimy sobie, kochanie, to obejrzymy. I później już w nocy spać nie mogłem. I wiecie, i cały tydzień miałem słaby. Próbowałem z tej pięty achillesowej jakoś wyjść. Wczoraj osiągnąłem pewnego rodzaju apogeum. Mówię sobie, nie Boże, to jest po prostu obłęd. Ja nie mogę żyć tym, co się dzieje w świecie po prostu. Ja nie mogę tego tak przeżywać. To jest po prostu rujnujące. Ja muszę mieć kontakt z tobą, z twoim głosem, z tym, co ty mówisz. I słuchajcie, i poszedłem sobie na spacer z psem, ale mówię, nie, żeby to się udało, ja muszę zrobić to inaczej. Muszę nie zabrać telefonu, bo jak wezmę telefon, to będę tam zaglądał, albo jakieś wykłady sobie włożył. Więc zostawiłem telefon, wziąłem samego psa i powiem wam, pierwszy raz od kilku lat byłem na spacerze, słuchając, jak ptaki śpiewają. Bez słuchawek w uszach. Powiem wam po prostu, mieszkam na wsi i miałem po prostu mistyczne, miałem zupełnie mistyczne przeżycie na tym spacerze wczoraj. No dobrze, okej, okay, wracamy do tematu. I teraz słuchajcie, moje życie z Bogiem, zaraz wrócę, dojdę do tego fragmentu, nazwano ich chrześcijanami. Gdzie moje życie z Bogiem, tak jak prawdopodobnie wielu z was i też wiele osób, które słucha tego nagrania, przebiegało różnymi falami, wasze życie biegło, tak? Moje życie przebiegało w ten sposób, że wychowałem się w rodzinie katolickiej, ale z tych rodzin po prostu, a może wcześniej jeszcze, urodziłem się w rodzinie polskiej. Pierwszy język to był polski. Urodziłem się w Elblągu, mieście w Polsce. Moi potomkowie mieszkali na tej ziemi. Nie wiem jeszcze, jak dalej się...
Przodkowie
w Polsce, w tej ziemi mieszkali. Nie wiem, jak tam dalej się jeszcze cofać. Czuję się człowiekiem. Urodziłem się blondynem. No, nie wiem, jak tam jeszcze dalej w tą genetykę iść, ale dobrze. I słuchajcie, no, wychowałem się w tej rodzinie, która była rodziną katolicką, ale zaangażowaną, praktykującą bardzo wiernie. I od początku mojego życia szukałem Boga. Szukałem Boga bardzo intensywnie. Wiedziałem, że zaangażowanie może być na bardzo różnych poziomach, może być więcej. I to mnie doprowadziło do takiego miejsca, że postanowiłem być księdzem. I potem jak postanowiłem być księdzem, a postanowiłem w takim przełomie dojrzewania. Już jeszcze się nie goliłem, ale już zaczynałem dojrzewać. To była decyzja, że zostanę księdzem. No i po tej decyzji zostania księdzem zacząłem dojrzewać. No więc po prostu dojrzewanie przeszkadza w wierności takim postanowieniom. I, ale wtedy też się okazało, że doszedłem do bardzo wielu rozczarowań swoim własnym życiem. I tak jak mówi list do Rzymian, zakon jest naszym przewodnikiem do Chrystusa. W tym okresie nastoletnim właśnie, po tym, kiedy już podjąłem decyzję, że będę księdzem, to po prostu prowadząc to życie religijne, zobaczyłem na podstawie właśnie przykazań, tak, na podstawie słowa, prawa, zobaczyłem, że ja się w ogóle po prostu do tego nie nadaję. I to doprowadziło mnie do miejsca, czyli do Chrystusa. Tak, bo prawo, zakon przykazań, on nic nie może z naszego życia zrobić, oprócz tego, że przeprowadzi nas do Boga. Bo on tylko wykaże nasze zło. Jak będziesz czytał przykazania w koło, to będziesz tylko miał, cały czas będziesz przebywał przed lustrem, ale przemiana nie zajdzie, dopóki ty nie przyjdziesz do tej przemiany, którą jest Bóg, który jest Jego łaska. Więc nawróciłem się na nowo, miałem wtedy 19 lat, 18-19. I wtedy otworzyła się nowa rzeczywistość dla mnie. I kiedy się otworzyła nowa rzeczywistość, no to zacząłem biec jeszcze szybciej wtedy z Bogiem. Zacząłem ewangelizować, ludzie wokół mnie zaczęli się nawracać. Były znaki i cuda. Wielu z was, nie będę tego powtarzał, bo wielu z was zna to świadectwo i zachęcam do kupienia książki. Tych, którzy nie mają całego świadectwa. Wiecie, i później poszedłem na studia do Warszawy, cały czas szukając Boga, cały czas wykładając różnego rodzaju runa, bo chciałem tym nowym życiem, które miałem, chciałem dysponować w sposób mądry, więc powierzałem się Bogu i mówiłem, Boże, po prostu decyduj. Miałem wybór pójść do wojska, pójść na studia, położyłem runo, poszedłem na studia. leśne, na tych studiach. Później z przyjaciółmi zaczęliśmy robić spotkania modlitewne. Bardzo szybko się moja żona nawróciła. Ludzie zaczęli się nawracać. I wiecie, cały ten czas tego od 87 roku, w którym się nawróciłem, 88, 87, w którym się nawróciłem, to było cały czas przyspieszenie coraz większe. I wiecie, i w okolicach 91 roku doszliśmy wspólnie z Izą do takiej przełomowej dla nas decyzji, że nie możemy żyć na bakier ze Słowem Bożym. Że jest Biblia, która mówi mi, jak ma wyglądać życie, bardzo precyzyjnie pokazuje też życie pierwszych chrześcijan, funkcjonowanie pierwszych wspólnot uczniów Jezusa. I wiecie, w tym czasie nasze narzeczeństwo się trochę po prostu kićkało, nie było dobrze. Tym bardziej uderzaliśmy, jak do tego dojść. I wiecie, doszliśmy do takiego wniosku, że my żyjemy z Bogiem tak na kulawą nogę, na jednej nodze po prostu. Jedna noga kulawa. Półgwistka, nie wiem, jak to się tam mówi. I wiecie, i wtedy się zdecydowaliśmy... Dziewczyny, nie gadajcie, bo jesteście moimi najważniejszymi dziewczynami w życiu.
Dobra, mi mówi, kiedy się nawróciła.
No to ważne.
Chcesz powiedzieć o tym, kochanie, przez mikrofon z wszystkim?
Jak miałam 13 lat.
Jak miała 13 lat, się nawróciła. Okej, okay, dobrze. Dobrze, to teraz słuchaj kazania dalej. Dobrze, w każdym razie, wiecie... to jest dla mnie trudne kazanie. To, co teraz wam mówię. Więc po prostu może tak to nieporadnie się wszystko rozkręca trochę. W każdym razie zdecydowałem się po prostu, że zdecydowaliśmy się oboje, że już nie możemy w ten sposób. Nie możemy po prostu takiej dualizacji umysłowej prowadzić, takiej schizofrenii duchowej. Że kiedy po prostu jesteśmy w grupie, uwielbiamy Boga, modlimy się, widzimy uzdrowienia, widzimy po prostu... ludzi chrzczonych Duchem Świętym, nawracających się, a później na przykład raz w miesiącu idziemy, żeby się spowiadać z rzeczy, których już świadomości grzechu nawet nie mamy. Nie potrafiliśmy tego odnieść w ogóle do rzeczywistości. Kochaliśmy Boga, chcieliśmy wszystko dla Niego robić w całkowitej wolności, a się okazywało, że cały czas ktoś nam kładzie pod nogi kłody, mówiąc, że to są rzeczy ważne, wynikające z historii, z tradycji, z zasad, które obowiązują w kościele, w którym byliśmy. I po prostu powiem wam, to narastało cały czas. Dziewczyny, proszę was, musicie dać sobie radę bez gadania dzisiaj na kazaniu.
Ja wytłumaczę swoje słowa.
Kochanie, wytłumaczysz jej potem to kazanie. Biblia mówi, że jak kobieta w zborze czegoś nie rozumie, niech w domu męża pyta, więc... Więc to właśnie po to Paweł powiedział właśnie, żeby mógł mówić kazania spokojnie. Jezu, takie trudne kazania. Nie, może wydarem jesteście na to kazanie, żeby je rozluźniać. Nie wiem. Dobrze. Dobrze. W każdym razie zdecydowaliśmy. Musimy się ochrzcić. Po prostu uwierzyliśmy. Biblia mówi, kto uwierzy i ochrzczony zostanie. Nigdzie nie ma precedensu. Kto był ochrzczony i jest chrześcijaninem, ważne, żeby się jeszcze nawrócił do tego. Hej! Nie ma takich bzdur w tej księdze. Kto się urodził chrześcijaninem, był ochrzczony, musi się jeszcze nawrócić. Nie ma takich bzdur. W tej księdze jest napisane. Nawrócisz się, uwierzysz, ochrzcisz się i będziesz uczniem Pana. Tak jest napisane w tej księdze. No. Teraz się coś przełamało, mam nadzieję. Ale od razu pojawiła się wokół nas grupa ludzi, którzy bardzo nas namawiali, że to jest jednak błąd, tą decyzję, którą podejmujemy. Że jeszcze po prostu wszystkiego nie rozumiemy prawdopodobnie i jeszcze musimy się nad rzeczami zastanowić. W związku z tym, żeby nie podejmować tej decyzji pochopnie, jeszcze odczekaliśmy rok i po roku już byliśmy absolutnie pewni, jeszcze bardziej mieliśmy to potwierdzone, że musimy iść zgodnie ze Słowem Bożym, a nie z wszystkim, co w chrześcijaństwie narosło przez wieki. I później nastał taki świetny czas przyspieszenia, oczywiście wszystko jest po łebkach, to teraz mówię bardzo skrótowo, ale nastał taki czas takiego totalnego przyspieszenia w życiu z Bogiem. Ja bardzo szybko zostałem pastorem, nasza wspólnota miała wtedy 70-80 osób. Po roku nas było już ponad 200, wszyscy się nawracali. Zaczęliśmy robić konferencje ogólnopolskie, ja krzyczałem przez mikrofon, biegając po scenie, że jeszcze tylko 5-10 lat i wszyscy w tym kraju będą narodzeni na nowo. I było po prostu, było niesamowicie, był czad. Natomiast doszedłem do jakiejś bariery w swoim życiu duchowym i zobaczyłem, że ta moja wiara w lutra i reformację, ona ma po prostu gdzieś swoje granice, że jeżeli Pan tutaj czegoś nie uczyni w tym kraju, to ja po prostu spuchnę. I wtedy się zaczął czas takiej, wiecie, po tych trzech pierwszych latach mojego gorliwego bycia pastorem, takiej mojej bardzo silnej transformacji. Wyjechaliśmy do szkoły biblijnej do Szwecji. I tam zobaczyłem protestancki kraj od 500 lat, w którym po prostu w katedrach nabożeństwa odprawiają biskupki lesbijki. Zobaczyłem, że chrześcijaństwo jest w ogóle zepchnięte do jakiegoś totalnego narożnika, jakiejś mniejszościowej religii. I że ten kraj w ogóle nie ma jakiegoś wyrazu. Nie czuję się tam, że jestem w kraju chrześcijańskim. Był pierwszy taki strzał. Wtedy zacząłem się zastanawiać, co poszło nie tak w reformacji protestanckiej. Potem wróciliśmy do Polski, pojawiły się... Wtedy się zaczęła lawina problemów, bo nagle się okazało, że mamy gigantyczne problemy w budowaniu relacji w przywództwie w naszych wspólnotach. Gdzie ci, którzy z was są, nie wiem, 10-20 lat ewangelicznie wierzącymi ludźmi, to już żeście przeżyli niejednego pastora, niejedną radę zboru i może nawet jakiegoś biskupa ewangelicznego, plotki o nim do was dotarły. Wiecie, dla mnie wtedy to po prostu było takie szokujące po prostu, nagle jakaś zaćma, jakieś po prostu kotary mi z oczu zaczęło opadać i ja zacząłem się autentycznie gorszyć chrześcijańskim światem, w którym byłem od kilku lat, który nie był katolickim chrześcijańskim światem, a był światem protestanckim. I miałem serdecznie tego dosyć. I gdyby nie to, że Bóg na pewnym etapie postawił naszej drodze pastorów z ruchu Polska dla Jezusa, wtedy oni się nazywali Wstawiennicy za Polskę, to nie wiem, jakbym po prostu ten kryzys przeszedł. Po prostu Bóg postawił na mojej drodze szczerych ludzi, którzy mi powiedzieli w twarz, mówi, tak Marek, ludzie są słabi. A z drugiej strony byli ludźmi, którzy akceptując ten fakt, sami wydają dobre świadectwo o swoim życiu z Bogiem. Są tym klerem protestanckim, ale i wiedzą, że człowiek jest słaby, ale z drugiej strony ich życie nie jest zaprzeczeniem świętości. Wow. Mają dobre rodziny, nie gmatają się w politykę religijną, nie biją się o struktury denominacyjne, Bóg ich błogosławi, ich społeczności się pomnażają, kochają ludzi. Kiedyś pamiętam na jednym spotkaniu taki jeden z tych pastorów powiedział do mnie, mówi, Marek, wiesz co, w takich sztywnych denominacjach chodzą takie legendy, że pastor to musi mieć dystans, wiesz, do ludzi, bo żeby go owce nie zadeptały. Ten pastor do mnie powiedział, mówi, wiesz co, ja w to absolutnie nie wierzę, pastor to musi być blisko owiec. Dla mnie to było olśnienie, bo ja po prostu już byłem na takim etapie, wiecie, po tych pierwszych latach bycia tym duchownym protestanckim, już byłem na takim etapie utwardzania swojej drogi, precyzowania. I nagle on mi powiedział, że nie, mówi Marek, to nie tak. Tak Jezus się nie zachowywał, nie budował dystansu, żeby podnieść swój autorytet. Wiecie, i to był jakiś taki oddech. I w tym momencie tak naszego odnowienia, to było tuż przed rozpoczęciem drogi. To były 2 lata, zanim zaczęliśmy ten zbór, było takiego mocnego zmiękczania nas, kiedy Bóg po prostu pokazywał nam głębię chrześcijaństwa. I powiem wam, od tamtego czasu znaleźliśmy się w takim miejscu, z Izą i też z Kościołem, że stwierdziliśmy, nie będziemy już, po prostu mamy w nosie, nie będziemy się już czepiać żadnych denominacji chrześcijańskich. Zostawiamy w spokoju i katolików, i protestantów. Ciało nic nie pomaga, organizacje ludzkie nie są w stanie nic zrobić. Po prostu błogosławimy, uważamy, że wszędzie są dobrzy ludzie i wszędzie Bóg jakoś działa. I wiecie, i to tak postępowało coraz głębiej, na naszych konferencjach, też w zborze tutaj nie odważamy się, żeby sobie po prostu szydzić z jakiejś denominacji, czy wyśmiewać. Jeżeli coś komentujemy, to tylko nie biblijność, może jakiś praktyk, tak? Bo to jest głoszenie Słowa Bożego. Natomiast w takim zacięciu się, czy to antykatolickim, czy jakimś nie wiem, zielonoświątkowym, czy jakimś innym, bo bywaliśmy w takich miejscach, żeśmy sobie po prostu to odpuścili przez całe lata. No i powiem wam, w ostatnich, to prawie 20 lat, bo 20 lat będzie miała droga w lipcu, ale w ostatnim czasie, nie wiem kiedy właściwie to się zaczęło, ale jakieś 4 lata temu prawdopodobnie, coraz mocniej osobiście w moim życiu z Izą zaczęliśmy czuć się niekomfortowo w Polsce. Na chrześcijaństwo już machnęliśmy, wiecie, ręką na zasadzie, że po prostu co my z tym możemy zrobić w ogóle po prostu. Żyję z Bogiem, robię to, czego Duch Święty mnie prowadzi. Jaki ja mam w ogóle wpływ na to, co się dzieje? Ważne, żebym ja zdał sprawę z Bogu, z tego, co ja robię i czy jestem mu wierny i to wszystko, co mnie powinno interesować. Cała ta reszta to po prostu mnie tylko przygniata i gorszy. Ale w Polsce. I wiecie, znaleźliśmy się w takim dziwnym miejscu, chyba już 4 lata czy 3 lata, toczymy w domu takie rozmowy. Po prostu, kim my jesteśmy w ogóle, tak? Iza w ogóle jest jakaś opcja ukryta niemiecka, bo jest ze Śląska. Dzięki w ogóle, Robert, za świadectwo w Górnikach. To jest super. W ogóle magiczna kraina jest. Wierzę w te anioły w tym kościele, jak mężczyźni śpiewali. Ja jestem pół Niemcem, tak? To jakaś jedna kwestia. To jest strasznie niefajne. Zbliżała się rocznica reformacji. Nagle się okazuje, że to też jest temat polityczny i o to też się można pokłócić w kraju. Niefajnie. Zacząłem sam sobie zadawać pytanie. To właściwie, jak ja w tą politykę na przykład wierzę? Wiecie, i tak, jak patrzę w prawą stronę, sobie patrzę, sobie myślę tak, okej, to jest dobrze, bo to są ludzie, którzy tak 10 przykazań wierzą, w Boga wierzą, zbliż się do nich. Ale jak tak zacząłem robić kroki mentalne, bo tam żadnych fizycznych nie musiałem całe szczęście robić, ale zacząłem rozważać ten kierunek, tak to mi się okazało, że jestem sekciarz i heretyk. I mimo to, że wierzymy w Boga i w 10 przykazań, to po prostu jestem tu niechciany. Chcę budować tożsamość, ale jestem niechciany. Dobrze. Może zobaczymy jakoś inaczej. Kiedyś taki mądry Żyd mi powiedział, że w oświeceniu też było coś z Boga, więc mówię, pójdę w lewą stronę trochę, popatrzę, co tam słychać. Wiecie, no nijak to nie pasuje, w Boga nie wierzą, w 10 przykazań nie wierzą.
Nawet w 9, ani w 10.
Po prostu, wiecie, no słabo po prostu, nie? Ale z drugiej strony, słuchajcie, wierzą w wolność, że każdy może robić, co chce. To jest dobre, tak? No tam je uważają za sekciarza i odstępcę, i heretyka, no, a ci mówią, rób co chcesz, prawda? Kiedyś była, wiecie, jak straciliśmy salę, to chyba z 8 lat temu było w centrum, ona była w Domu Kultury należącym do miasta. Wybrałem się do dzielnicy, żeby z panem, który odpowiada za Domy Kultury, porozmawiać. I on mówi, o, wyrzucili was o to, źle zrobili, nie? Ja później po prostu patrzę na wizytówki, mówię, co to za kość, w ogóle jak z nim rozmawiać? Ja się okazało, że ten radny, który odpowiada za te Domy Kultury, w ogóle był z SLD. Mówię, o Boże, co się uda, nie? A on mówi, tylko my, wie pan, my tamtemu dyrektorowi to się nie wcinamy, ale wie pan co, ja taki tutaj robię na Wilczej, już taki drugą, trzecią edycję co roku, festiwal religii, wie pan? I tam będą, wie pan, krysznowcy, wróżki i po prostu, wie pan, i tam po prostu i buddyści będą i wszystko i my was też zapraszamy, weźcie swój namiot rozstawicie, wie pan, my kochamy religie, wszystkie religie i tą różnorodność, wiecie, jak siedziałem, mi się coraz gorzej robiło w jego biurze, po prostu, coraz słabiej jego koncepcja, nie? I wiecie, teraz w tych ostatnich latach, kiedy rozważam te rzeczy, to ja widzę, że tutaj mnie naprawdę nikt nie chce, bo oni mnie uważają za taliba, który wierzy w Boga. Rozumiesz, ja jestem dla nich po prostu jakiś fundamentalista. Już nawet nie zakładanie koloratki nie pomaga. Po prostu już, nie wiem, dżinsy podarte założysz, dalej jesteś talibem. No nie wiem, co tu zrobić. Więc wymalowałem wam obraz tych religii wszystkich, w których po prostu jestem zaangażowany emocjonalnie w każdą z tych stref. Pokazuję wam problemy moje tożsamościowe, narodowe, teraz polityczne. Wiecie, i teraz to, co się wydarzyło w tą sobotę, mnie kompletnie zrujnowało, bo czuję się też częścią świata, nie wiem, religii, kościelnego, świata wartości. I mnie to, powiem wam, strasznie przygniotło. I zacząłem się nad tym wszystkim zastanawiać. Jakiś tam, nie powstrzymałem się przed paroma wpisami w internecie, bo po prostu musiałem gdzieś to wyrzucić. Traktuję to jako terapię, może za parę tygodni to skasuję. Ale po prostu musiałem sobie z kimś szczerze porozmawiać, na spokojnie. I zacząłem się zastanawiać, Boże, to po prostu kim ja jestem w ogóle i gdzie jest moje to poczucie bezpieczeństwa po prostu. Trochę zacząłem wracać do moich miłości do protestantyzmu, nie ukrywam. Bo sobie myślę, od tego się reformacja zaczęła, żeby wziąć to słowo, a w tym słowie jest napisane, że jeżeli ktoś chce być biskupem, być, niech będzie mężem jednej żony, prawda? Albo po prostu, że w czasach ostatecznych zabronią ludziom się żenić, tak? I to będą jakieś duchy zwodnicze. Więc coś, zacząłem wracać do Biblii, zacząłem to sobie czytać. Ale, wiecie, ale to nie satysfakcjonuje, bo to są po prostu tylko rzeczy wyrwane jakoś gdzieś z kontekstu. A myślę sobie, że świat patrzy i generalnie jest zgorszony wszystkim, co próbuje się na Boga powoływać. I jestem absolutnie przeciwnikiem takich grasujących w tym ostatnim tygodniu triumfalizmów. Zostawcie ich, chodźcie do nas, bo myślę, że ci ludzie w ogóle nie mają ochoty. Bo mają emocje, a emocje głośniej przemawiają niż logiczne jakieś argumenty. I dlatego też chciałem wam powiedzieć trochę o tożsamości, bo myślę, że to jest temat, który musimy nieustannie przerabiać i na nowo wałkować w naszym życiu, kim my jesteśmy. Słowo Boże mówi, kto na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, jest przeklęty. Więc gdzie się kończy ciało, a gdzie się zaczyna duch? Czy ja już jestem duchem, czy ciałem dla was, jako pastor? Niektórzy tak próbują przymierzyć, tak mówi. Marek Ciesiłka, tak do daty urodzenia i PESEL-u to ciało. Ale już jak tam stoi z Biblią na górze, to duch. Wiecie, to jest schizofrenia, tak się nie da, niestety. To by było fajnie, gdybyśmy mogli tak przełączyć magicznym kluczykiem i takiego podziału dokonać. Wiecie, ja wierzę, że duch zaczyna się wtedy, kiedy zanurzamy się w Bogu i kiedy idziemy za prawdą Jego słowa, a wszystko poza tym przeminie. Jezus powiedział, niebo i ziemia przeminie, ale słowa moje nie przeminą. Jeżeli chcemy gdzieś mieć poczucie bezpieczeństwa, świadomość zbudowania, świadomość zmierzania do jakiegoś celu, to jest tylko jeden fundament, na którym możemy się oprzeć, to jest Jego słowo. Więc wszyscy sobie w takim trudnym czasie, kiedy my, może wy sobie nie zadajecie takich pytań, okej, to spoko, nikt nie musi, nie ma takiego obowiązku. Tak jak powiedziałem, to jest moja pięta achillesowa. Ale jeżeli ktoś z was chwieje się w jakikolwiek sposób w swoich emocjach, albo ma wokół siebie ludzi, którzy chwieją się w swoich emocjach, to was zachęcam. Jest fundament, który jest nieporuszony. Jest nim Jezus Chrystus. I możemy zawsze pójść i również te kwestie, które zaburzają nasze myślenie, wyobrażenie i nasze emocje, zestawić z tym słowem i znaleźć odpowiedź. I teraz chciałbym po prostu powiedzieć na początek o dwóch złych tożsamościach, a potem o dobrych naszych tożsamościach. Złych, tak mówię w skrócie, w cudzysłowie, tak? Bo zły to jest, jak mówiła apolonistka moja, zły to jest tylko pies. Chociaż dzisiaj się okazuje, że absolutnie to też jest słabe, bo psy, pieski są kochane. No więc już nie wiem, kto jest zły. Nie, zła jest dziura w moście, a może tak. Zły jest zły, kudłat jest zły, tak? Ale dwie takie tożsamości, które uważam za niewłaściwe, a potem przejdę do tożsamości właściwych. I one już dzisiaj padały wielokrotnie w czasie świadectw też, więc będzie nam łatwiej. Pierwsza rzecz, która bardzo często się pojawia, to się pojawia słowo chrześcijanin. Kim jesteś chrześcijaninem? Chcę, żebyście sobie zdawali sprawę najpierw tak socjologicznie, co to oznacza społecznie i w ogóle na świecie. Dla Żydów chrześcijanin to jest ten, który ich przez 2000 lat morduje i prześladuje. Wyskoczenie z takim tekstem, że ale nie, my jesteśmy prawdziwi chrześcijanie. Nie ma większego znaczenia dla Żyda, ponieważ on nawet nie wie, czym miałoby się to odróżnić i czy nam wierzyć, że są jacyś bardziej prawdziwsi od prawdziwych i że jeden papież jest lepszy od drugiego. Więc to jest słabe. Cały świat muzułmański, nie wiem, świat buddyjski, wschodnie religie, prawda, czy jakieś... To dla nich chrześcijanie to jest Europa, Ameryka, Stany Zjednoczone, kraje Zachodu, to są chrześcijanie. Tak? Już wam kiedyś opowiadałem, jak pewnego misjonarza przywitano w Pakistanie, pozwalając mu założyć kościół i głosząc Ewangelię. Mieli tylko ci miejscowi wataszkowie we wsi, tylko jedną rzecz. Może wszystko robić, że podoba mi się ta praca charytatywna i może sobie swoją wspólnotę założyć, ale prosi go o jedno, żeby jednej chrześcijańskiej rzeczy im nie przywoził tutaj do wioski. Pornografii. Więc to jest, wiecie, my oczywiście z naszego, tak powiem, naszego lokalnego miejsca, naszego grajdołka, nam się to w głowie nie mieści, że tak ludzie mogą postrzegać świat, ale powiem wam, świat jest większy niż myślimy i ludzie czują coś, kiedy myślą, tak? Teraz, wiecie, to jest, kim jesteś, chrześcijaninem? Teraz pytanie, co to znaczy? Teraz wielu z nas powie w ten sposób, ale ja jestem prawdziwym chrześcijaninem. To super, że jesteś prawdziwy. To się bardzo cieszę, że mam do czynienia z prawdziwym, a nie fałszywym. Tylko teraz pytanie jest o fundamenty naszej tożsamości, o Słowo Boże, o to, co się nie zachwieje i zobaczmy, co to oznacza. I wiecie, powiem wam, czasami ludzie nie lubią takich kazań, w których się tylko słowa omawia, ale powiem wam, że to ma wielkie znaczenie, żeby nasze życie budować na prawdzie, na tym, co nieco jest naleciałością historyczną, ale na tym, co jest od początku napisane i co jest częścią tego natchnienia, które spowodowało, że taką Biblię, a nie inną mamy. I teraz wiecie, słowo chrześcijanin występuje w Nowym Testamencie tylko 3 razy i za każdym razem jako epitet w stosunku do tych, którzy podążają za Chrystusem. Pierwszy raz to jest tutaj, kiedy w Antiochii, ten werset, który przeczytaliśmy, nazwano ich chrześcijanami. Ważna uwaga dla tych, którzy może nie są zorientowani. Nie ma w Biblii słowa chrześcijanin, słowo chrystianin, jeżeli mielibyśmy je prawidłowo przetłumaczyć. W języku polskim takie nieszczęśliwe tłumaczenie nastąpiło, co jeszcze bardziej komplikuje, no bo w tym momencie chrześcijaninem jest ten, kto po prostu się ochrzcił. Co w ogóle nie ma w Biblii. Nie ma w Biblii takiego terminu, że chrześcijanin od chrztu. To słowo, które jest tam użyte, to jest chrystianos, to jest człowiek Chrystusa, tak? Tak jakbyśmy mogli powiedzieć po prostu, nie wiem, chrześcijanie, marsjanie, tak? Albo jakoś inaczej. Jehowici, mesjanici, mesjaszowcy, judaszowcy, nie wiem, po prostu, rozumiesz? Przypisanie po prostu, zielonoświątkowcy. Tutaj jest wyraźnie powiedziano, że tam w tej miejscowości Antiochii uczniów po raz pierwszy nazwano chrystusowcami, tak? Mesjanami. To była nazwa, która została im zadana z zewnątrz, przez innych, prawdopodobnie Żydów, bo oni rozumieli słowo Mesjasz, a to jest właśnie Chrystus, po grecku to jest Mesjasz namaszczony. Więc prawdopodobnie Żydzi, którzy obserwowali uczniów pańskich, nazwali ich z zewnątrz Mesjanami, podążającymi za Mesjaszem. Więc teraz, jeżeli zależy ci na tym słowie i chciałbyś się znaleźć, swoją tożsamość odszukać w tym jako Chrystusowiec, to tą nazwę powinien ci nadać ktoś obserwujący twoje życie. W dzisiejszym języku to będzie brzmiało w ten sposób, że ktoś ci powie o tobie albo o nas, powie, to jest człowiek Jezusa. Albo powie, to są ludzie Jezusa. To dopiero zaczyna mieć to biblijne znaczenie, które tutaj było nadane. Czasami się mówi, ludzie tak mówią, że Jezus jest założycielem chrześcijaństwa. Jezus tego słowa w ogóle nie używał i nigdzie nie powiedział, że przyszedł tutaj coś założyć. Nawet się nie zająknął, że przyszedł coś założyć. Jeszcze 2 razy występuje to słowo chrześcijanie w Biblii. Drugi raz w Dziejach Apostolskich w 26 rozdziale, kiedy w Cezarei Festus zaprasza Agrypę na ucztę i do swojej rezydencji. I mówi, że ma tu takiego więźnia politycznego, który odwołał się do cesarza, niejakiego Pawła. I Agrypa mówi, o fajnie, to sobie, to posłuchajmy go razem, co on ma nam do powiedzenia. I później, kiedy już ta mowa Pawła się przedłuża, kiedy dochodzi do zmartwychwstania i różnych ciekawych rzeczy, i zadaje prowokacyjne pytanie, królu Agrypo, czy wierzysz w to, co mówię? To król Agrypa mówi, niedługo przekonasz mnie, abym został chrześcijaninem. To jest 26-28. Wiecie, to nie była w ustach Agrypy, nie była to po prostu, nie był to tekst pod tytułem wow, niedługo będę chrześcijaninem. A po prostu do niego powiedział, słuchaj, jeszcze dłużej cię będę słuchał, i za chwilę zagłosuje na Korwina. Rozumiesz, to było coś w tym stylu, prawda? Jeszcze chwilę do mnie pogłosisz i chyba, słuchaj, zostanę buddystą. No po prostu. To był właśnie ten tekst. To było właśnie to, co on do niego powiedział po prostu. Jeszcze chwilę będziesz mówił i po prostu mnie przekonasz do bycia chrześcijaninem. W jednym tłumaczeniu jest powiedziane po prostu, że przenigdy, Paweł mówi, ja tylko chcę, żeby wszyscy byli taki, jak ja jestem. W Brytyjce jest napisane niedługo, w Brytyjce jest powiedzieć, dziękowałbym Bogu, gdyby niedługo, czy długo, nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi jak ja. Czyli on nie mówi do niego, słuchaj, wiesz, nie wiem, co masz na myśli, mówiąc chrześcijaninem, ale nie życzę ci niczego złego, natomiast życzę ci, żebyś był taki, jak ja jestem. Wiecie, jak pierwsi ludzie głosili do mnie Ewangelię, to ich zapytałem, czy wy chcecie, żebym ja został zielonoświątkowcem? Oni mi odpowiedzieli jak Paweł, przenigdy. Chcemy, żebyś uwierzył w Jezusa i nawrócił się. I to jest bardzo słuszne. I to, co Paweł też tutaj powiedział. Bo co z tego, że ty siebie zakwalifikujesz do jakiejś grupy wyznaniowej? Co to, w czym cię to pobłogosławi albo od czego uchroni? Że będziesz przypisany do jakiejś grupy. Nie ma żadnego znaczenia, jeżeli to nie jest, za tym nie stoi głębsza tożsamość, która jest realnością. Ludzie cię mogą nazwać chrześcijaninem, zielonoświątkowcem, baptystą, buddystą, nie wiem, po prostu czymkolwiek cię nazwać. To nie ma większego znaczenia, dopóki nie powiedzą, ale to jest naprawdę Boży człowiek. Wiesz, można różne rzeczy gadać, ale to jest Boży człowiek. To dopiero wtedy to zaczyna mieć znaczenie. Wszystkie te takie tożsamości tego rodzaju są absolutnie powierzchowne. Po raz trzeci słowo chrześcijanin tylko 3 razy w Nowym Testamencie pada. W pierwszym liście Piotra 4,16, kiedy Piotr mówi, jeżeli ktoś z was cierpi, będąc nazywany chrześcijaninem, to niech się tego nie... Niech przed tym nie ucieka, ale niech tym imieniem wielbi Boga. Więc jeszcze w czasach Piotra, tam w czasie pisania tego listu, oni sami siebie, wiecie, tak nie nazywali. Gdyby chrześcijanie siebie nazywali chrześcijanami w erze tego pierwszego chrześcijaństwa, to by Paweł w listach używał tego terminu. Inni apostołowi w objawieniu byśmy coś na ten temat przeczytali. To było po prostu coś, co było przypisane im z zewnątrz. Więc jeżeli chcesz się być chrześcijaninem, to poczekaj, aż ktoś ciebie tak nazwie. I teraz zapytaj go, co ma na myśli jeszcze. Bo może ci powie, że cieszę się, że cię spotkał, ale pornografii twojej nie chcę. Więc to jest po prostu fundamentalna sprawa. Mamy w Europie mnóstwo partii, które mają w tytule chrześcijańskie, tak? A kościoły też są takie, które mają w tytule chrześcijański. Co to znaczy? No nic nie znaczy. Dobrze. I teraz tak. I teraz pójdźmy dalej. Teraz druga tożsamość niewłaściwa. Pierwsza to jest właśnie chrześcijaństwo, czyli jakiś taki byt, który my określamy, który podobno Jezus założył. Jezus nic takiego nie założył. Drugi byt taki, którym się też lubimy posługiwać, to jest to, że jesteśmy częścią Kościoła. Jakiego? Chrześcijańskiego, jezusowego i tak dalej. Widzicie, też mamy pewien problem, co to jest w ogóle Kościół według Słowa Bożego. Po pierwsze, słowo polskie Kościół jest słabym słowem, bo jest albo od budowli obronnej z włoskiego castello. Tak w ten sposób były budowane kościoły, kiedy Polska przyjmowała chrześcijaństwo. Lokalni wataszkowie Mieszko i jemu podobni mieszkali w drewnianych grodach obwałowanych ziemią. I pierwszymi budynkami, które w ogóle w Polsce były murowane, budowane, to były właśnie kościoły. Tak? I one od razu miały małe romańskie okienka i oni wiedzieli bardzo dobrze, że te wszystkie rotundy świetnie się da wykorzystać też do innych celów. Więc być może z włoskiego, ale prawdopodobniej z innego słowa zostało wzięte to słowo, a mianowicie od kości, od miejsca, w którym składuje się kości, ponieważ od dawnego średniowiecza ten zwyczaj obowiązuje do dzisiaj. Nie można konsekrować budynku kościelnego, jeżeli w nim nie są złożone chociażby fragmenty relikwii. W głębokim średniowieczu to były poważne fragmenty relikwii, jak nie całe ciało archibiskupstwa nie można było założyć, jeżeli się nie miało swojego własnego męczennika. Dlatego rola Polski miała takie duże znaczenie po śmierci świętego Wojciecha, którego pochowano w Gnieźnie. Natomiast można było uruchomić archidiecezję. Więc prawdopodobnie to słowo kościół jest po prostu od miejsca składowania kości kogoś ważnego, kogo się tam w tym budynku schowało. No i teraz dochodzimy do naszego ewangelicznego chrześcijaństwa i mówimy, że my jesteśmy kościołem. No to co? To którym elementem? Tą warowną budowlą, czy tym miejscem, gdzie kości przytrzymamy?
Kościołem. Tak? Przynajmniej nie suchy.
Ja co prawda schudłem już trochę, ale do szkieletu jeszcze mi trochę brakuje. Dobrze. Więc teraz, co tu jest użyte w ogóle za słowo w Biblii? W Biblii jest użyte słowo eklezja. I teraz niektórzy ludzie mówią w ten sposób. Niektórzy ludzie mówią w ogóle w ten sposób. O, eklezja, tak. Co to jest? I biegną do greki klasycznej i znajdują, że na przykład, nie tylko, ale na przykład, to słowo eklezja w Biblii jest użyte jako zgromadzenie obywateli miasta, powołanych do tego, żeby dokonywać decyzji za całe miasto. I to brzmi już tak chlubnie, bo teraz się okazuje, że Jezus założył swoją eklezję, to znaczy zgromadzenie swoich obywateli, urodzonych, prawda, do tego, żeby wspólnie, razem oni tutaj rządzili. To wiecie, myk jest taki, że to jest tylko jedno z zastosowań słowa eklezja, a zupełnie normalnie w zwykłej Grece ono oznaczało każde zgromadzenie ludzi. Jezus tego słowa eklezja użył tylko w dwóch fragmentach słowa. I w ogóle się tym nie zajmował. Ludzie mówią, on jest założycielem chrześcijaństwa, Jezus nic nie mówi o chrześcijaństwie. Mówią, Jezus jest założycielem kościoła, Jezus tylko dwa razy użył słowa eklezja i wcale nie z dużej litery, tak jak to wpisali nasi tłumacze, bo tam nie było dużych i małych liter. Czasami się ze Świadków Jehowy nabijamy, że oni tam dyskutują o przecinkach, a my dyskutujemy o dużych, małych literach. W 18 rozdziale, kiedy mówił, jak rozprawić się z grzechem, mówi od 15, jeśli zgrzeszył twój brat, idź upomnij go sam na sam, jeśli się nie usłucha, pozyskałeś brata. Jeśli usłucha, pozyskałeś brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz eklezji. A jeżeli eklezji nie usłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Powiedz komu? Powiedz zgromadzeniu całemu. Nie instytucji, bo do instytucji nie możesz przemówić. Słuchaj, jak masz sprawy do załatwienia, idź i przemów do ZUS-u. Idź i przemów do parlamentu. Parlamentu jest sposób na to, żeby przemówić do parlamentu. Nie jak stoisz pod budynkiem albo przy tabliczce parlament, tylko jak ci tam wpuszczą i dadzą ci mikrofon, dopiero wtedy przemawiasz do parlamentu. Jak można przemówić do zgromadzenia? Nie przemawiasz do instytucji. Przemawiasz do grupy ludzi. Do grupy osób. Wtedy przemawiasz. Jezus powiedział, używając tutaj słowa greckiego, eklezja, Jezus w ogóle nie mówił w greckim, tak, tak w ogóle jeszcze inna kwestia, użył prawdopodobnie arabajskiego i hebrajskiego na co dzień, najczęściej. Więc on powiedział, jeżeli zgrzeszy, to przemów do ludzi. Ale teraz ten fragment, który jest dla nas taki bardziej interesujący, jest w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza. Jezus mówi tak. Od 17. Mateusza 16:17. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję eklezję moją, a bramy piekielne nie przemogą jej. Jezus mówi, że on zbuduje swoje zgromadzenie. On zbuduje swoje zgromadzenie. Więc ludzie myślą w ten sposób. Aha, czyli Pan Jezus jednak przyszedł założyć Kościół. Bardzo ciekawe jest to, bo jak otworzymy Ewangelię Jana, możecie sobie otworzyć razem ze mną, 10 rozdział, to on już podobne słowa powiedział i trochę one inaczej brzmią. I zapewne nie odnoszą się do takiego wydumanego, ekskluzywnego zjawiska, jakim jest Kościół, ale mówi coś więcej. On mówi tak. 10:15. Ja ojcie, jak ojciec mnie zna, ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Wcześniej mówi, że on jest drzwiami dla owiec. Że on jest pasterzem owiec. To jest cały 10 rozdział. I potem w 16 wierszu mówi, mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. To jest bardzo ważne, wiecie, bo ludzie mówią w ten sposób, że Jezus porzucił Żydów, Izrael i założył swój kościół i na swój kościół scedował wszystko, co było obiecane dla Izraela. To jest absolutnie abiblijna teza. Eklezja, czyli zgromadzenie ludu Bożego, istniało od samego początku, jak tylko Bóg Abrahamowi powiedział, że wywiedzie z niego wielki lud. W Septuagincie, greckim tłumaczeniu, przed, na wiele wieków przed, niewiele, kilka wieków przed urodzinami Mesjasza, słowo eklezja było używane w Biblii Hebrajskiej w Septuagincie jako zgromadzenie ludu Bożego pod górą Synaj. Kiedy Jezus przychodzi, to mówi: ja zbuduję moje zgromadzenie. Ja zbuduję mój lud. I wyjaśnia, że On zaprosi do tego zgromadzenia nie tylko tych, których już ma w tym zgromadzeniu, w domyśle tych, którzy należą do Niego, zanim jeszcze Ewangelia rozejdzie się na pogan, ale przyprowadzi też inne owce i one też będą słuchały Jego głosu. I On mówi: i to będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Halleluja! Wiecie, i to jest nasza tożsamość. Jeden pasterz i jedna owczarnia. Są lokalne zgromadzenia, lokalne wspólnoty, w Biblii nazywane koinoniami. Słowo eklezja też jest w liczbie mnogiej. Paweł pisze do kościołów w Galacji, czyli do zgromadzeń w Galacji, bo ich było wiele. I kiedy mówi tutaj, że on zbuduje swoje zgromadzenie, to mówi w ten sposób: i ja na tym objawieniu, że jestem Mesjaszem, zbuduję moje zgromadzenie, mojego ludu. I przed tym zgromadzeniem, temu zgromadzeniu nie oprą się bramy piekieł. Czyli to będzie zgromadzenie, które nie będzie broniło się przed piekłem, ale które będzie forsowało bramy piekła. Tak? Bramy nigdy nie atakują. My atakujemy bramy. Bramy piekła są stabilne. Są na granicy nieba i piekła. My po prostu plądrujemy piekło, wydobywając z niego ludzi idących na zatracenie. Jezus mówi, że zbuduje swoje zgromadzenie i temu zgromadzeniu nie oprą się wrogowie. Więc teraz, wiecie, mamy na ziemi dzisiaj całą masę instytucji, które nazywają siebie kościołami. Eklezjami. Jedna najbardziej historyczna, najdłużej trwająca instytucja nie pozwala sobie w oficjalnych dokumentach nazywać innych kościołów kościołami, tylko nazywa je wspólnotami eklezjalnymi. Tak wiecie. Stopień niżej. W oficjalnej nauce o ekumenii, myślę, że wielu z was to wie, ale ważne, żeby to powtórzyć, jest wiele definicji ekumenii. Według nauczania Kościoła katolickiego jest tylko jeden sposób na ekumenię. Wszyscy będą zgromadzeni w jednej organizacji pod przywództwem Ojca Świętego. Nie ma innej definicji ekumenii w tym historycznym kościele. Tak? I jesteśmy nazywani wspólnotami eklezjalnymi, nie kościołami. Nikt tam tego nie nazywa z dużej litery. Nie mówię o waszych rozmowach z waszymi braćmi w kościele katolickim, którzy, gdzie siebie nawzajem szanujemy, to jest zupełnie inna para kaloszy, a inna para to jest po prostu oficjalne dokumenty, które są fundamentalne dla funkcjonowania. Więc teraz, ale wiecie, ale zostawmy to, co nie jest naszym domem, zwróćmy się ku naszym problemom i tożsamościom. Dlaczego to, co mówię, jest tak ważne w kwestii tożsamości? Ano dlatego, że sam Pan Jezus powiedział, że uderzą pasterza i owce się rozbiegną. I teraz wiecie, ten trudny czas, który ja przeżywam, jest właśnie związany z tym, że ja widzę, jak ludzie są pogubieni i rozgoryczeni tym wszystkim, co się wyrabia. Wiecie, z czym to jest spowodowane? To jest spowodowane z problemami wynikającymi z tożsamości. Do kogo ja należę? Czyj ja jestem? Nie można się zapisać do kościoła. Nie można należeć do kościoła w taki sposób, jak ci się wydaje, bo się tam zapisałeś lub po prostu zadeklarowałeś. Częścią zgromadzenia jesteś wtedy, kiedy po prostu przebywasz z tymi ludźmi i tam jesteś, chyba że cię pogonią. Czasami ludzie też dyskutują o tym i mówią: to jest mój kościół, należy do niego. A jaki jest twój kościół? No ten w Seattle, w USA. Przyjacielu, nie jesteś na tym kościele, chociażbyś tam miał po prostu metryczkę ze złotą pieczęcią. Bo nie ma takiego precedensu w Biblii, że można było być częścią czegoś jako częścią instytucji. Albo jesteś częścią czegoś żywego, funkcjonującego, częścią jakiegoś realnego zgromadzenia konkretnych ludzi, którzy ze sobą przebywają, albo nie jesteś w ogóle. Jezus nie założył kościoła. On ma owczarnię i do tej owczarni zaprasza kolejne narody i kolejnych ludzi. Okay? Także to jest bardzo ważne. Dla mnie to jest bardzo ważne. Też myślę o tym w takich kategoriach, wiecie, bo jeszcze to jest dodatkowa rzecz. Dzisiaj idzie o tym w samochodzie, mówiłem. Życie Bożego człowieka, wiesz, to jest cały czas obumieranie z fałszywych nadziei. I tak ten proces przebiega u mnie. Ja po prostu z rzeczy, której kiedyś byłem dumny, dzisiaj już nie jestem dumny. Kiedyś byłem dumny z tego, że jestem elblążaninem. Poznałem świat i zobaczyłem, że za bardzo nie ma się czego chwalić. Byłem, trochę jeszcze jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. Ale też poznałem świat. Poznałem, jak narody są bogate. Tak? Byłem dumnym katolikiem. No. No to byłem. Potem przez wiele lat byłem dumnym protestantem. Byłem. Przeminęło, tak? Po tym, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu, ja już nawet dumnym pastorem nie jestem. Bo sobie myślę, Boże, przecież ja mogę też po prostu numer wykręcić. Znam swoje możliwości, z których jestem dumny. I co będzie wtedy z wszystkimi ludźmi? Co oni sobie pomyślą o tym wszystkim? Jak się coś potknie, fyrtnie i wywróci. I wiem, że wy macie dzisiaj emocjonalny, inny punkt odniesienia. Wy patrzycie i mówicie, Marek, nie, no co ty? Ale ja mam inny punkt widzenia. Jestem w innej grupie zawodowej i wiem, że wszystko jest możliwe. Dlatego, który wierzy? Ale też rzeczy mogą się zdarzyć wszelkie, jeżeli pokładamy nadzieję w ciele, a nie w łasce. Amen. Więc wiecie, to są te dwie tożsamości, które są absolutnie słabe. W takim razie już coraz mniej czasu mamy, więc może nie będę otwierał Biblii, ale przejdę tylko bardzo szybko. W takim razie, gdzie jest nasza tożsamość? Myślę, że Pan Jezus bardzo precyzyjnie to określał, kiedy żył na ziemi. Gdyby chrześcijaństwo i gdyby Kościół był tak ważny, to chodząc po ziemi i głosząc przez 3 lata, na pewno by mi się wymsknęło, zapraszam was do chrześcijaństwa, bądźcie częścią mojego Kościoła. Ale nie wymsknęło mu się to ani razu. Również apostołom się to nie wymsknęło. Zapraszamy do chrześcijaństwa, albo zapraszamy do zapisywania się do Kościoła. Więc ten apostolski Kościół, w których wierzymy, pierwszych wieków, pierwsze słowa, pomija te dwie kwestie. Więc w takim razie, gdzie nas zaprasza Jezus? Do czego nas zaprasza Jezus? I gdzie chce, żebyśmy naszą pozytywną tożsamość złożyli? Jezus chodzi na ziemi, po ziemi i co mówi? Mówi, pójdź za mną. Wow! Kim jesteś? W księdze Jozuego 14:8, jak ktoś notuje, może sobie zapisać. Jozue mówi tak. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, on wspomina czasy wysłania jako zwiadowcy do ziemi Kanaan. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszali serce ludu. Ja natomiast, bez zastrzeżeń, poszedłem za Panem, Bogiem moim. Tak mówi Jozue. Ja bez zastrzeżeń poszedłem za Panem, moim Bogiem. Szukasz swojej tożsamości? Jezus mówi, pójdź za mną. Bam! Co jest łatwiejsze? Zapisać się do kościoła? Opłacać składki? Nosić imię chrześcijanin, być za to prześladowany w coraz bardziej zlaicyzowanej Europie? Co jest dla ciebie takie? Co cię kręci? Co cię podnieca?
Rybkę
przykleić lipkę na zderzaku w samochodzie? Jezus mówi, pójdź za mną. Pójdź za mną. Co Jezus jeszcze mówi? Później mówi tak, pójdź za mną. Później mówi, naśladuj mnie. A później mówi, weź swój krzyż i naśladuj mnie. weź swój krzyż i naśladuj mnie. Rewelacja. No to teraz mamy punkt właściwy do myślenia o naszej tożsamości. Czy poszedłeś za Panem? Czy wziąłeś swój krzyż? I czy go naśladujesz? Wow. Zobaczcie, jakie odmienne miejsce. Już się nie musisz bać o to, czy jesteś Polakiem, czy półPolakiem, czy półŚlązakiem. Już się nie musisz martwić, czy dobrze zagłosujesz, czy źle zagłosujesz, bo to wszystko są rzeczy, które bardzo szybko przeminą i za chwilę już ich wszystkich nie będzie i będzie posprzątane. Nie musisz się martwić, czy jesteś protestantem, czy katolikiem, czy jesteś zielonoświątkowcem, czy baptystą. Nie musisz się martwić, czy w mieście wybrałeś właściwy zbór, czy jesteś Zaręby, czy Ciesiłki, czy Kuczyńskiego, czy jeszcze tam kogoś innego. Czy jesteś na najnowszej, najświeższej fali chrześcijaństwa? Trendy, trzecia, czwarta, piąta fala, B, C, rozdział czwarty. Jest bardzo proste. Czy poszedłeś za Panem, czy go naśladujesz, czy wziąłeś swój krzyż? I to jest to, do czego wzywa Jezus. Do czego jeszcze Jezus wzywa? Jezus mówi, owce moje, głosu mojego słuchać będą. W tym jest zbudowana twoja tożsamość. Że jesteś posłuszny Jemu, i że niesiesz swój krzyż. Wiecie, i teraz ja wiem, że jest coś takiego, co jest bardzo dużym dyskomfortem w nas. Takim, że ciało właśnie, i to jest dobry sposób na zauważenie cielesności i rozgraczenie jej od duchowości. Ciało to jest to, co szuka socjalnego, naturalnego poczucia bezpieczeństwa. To jest ciało. Jak będzie ci to zawsze podskakiwać, to już wiesz, że to jest ciało. Czyli mówi, no dobrze, ale wiesz, no gdzieś ci trzeba należeć, nie? Gdzieś się trzeba zapisać. Tak, trzeba, to jest pożyteczne. To się przydaje, żeby być widzialnym elementem widzialnej wspólnoty, bo inaczej to lipa. Wtedy nie jesteś po prostu w eklezji, w zgromadzeniu. Więc to jest ważne. Ale czy to ma głębokie, duchowe znaczenie dla ciebie? Czy są rzeczy, które są ponad to? Co jest dla ciebie ważniejsze? Być w dobrym kościele? Czy słuchać głosu Bożego i rozpoznawać głos pasterza?
Słuchać.
Wiecie, ja to mówię z perspektywy tego ostatniego tygodnia, kiedy ja po prostu czytam, słucham, nadciąga chmura, nikomu przestaje wszystkim wierzyć, przestaje wierzyć sobie, przestaje już wierzyć ciału i teraz mówię, w jakim ja miejscu jestem teraz. Idę sobie na spacer bez walkmana, bez słuchawek, tak? Ptaki śpiewają. Nie pomaga. Wiecie, i to jest super. W liście do Hebrajczyków jest to napisane, to zacytowałem wczoraj. Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, to jest Hebrajczyków 13:12. Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźcie więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego, albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Nie budowanie na ciele jest niekomfortowe, jest wręcz związane z odczuwaniem hańby. Nie możesz się przypisać do czegoś idealnego. Ludzie czasami mówią, a ty jakbyś mógł wybrać kraj, to w jakim byś mieszkał? Ja ci powiem, ja już nie mam kraju dla siebie. Tyle ich zwiedziłem, że już po prostu, no jeszcze wszystkich nie odfajkowałem, tak, więc wszystkiego nie widziałem. Ale wiesz, te nawet najpiękniejsze, to nie chcę w nich mieszkać. No to może w Polsce chcesz mieszkać. To wiesz, w Polsce mieszkam, bo nie mam opcji, żeby zwiedzić. Ale żeby to był mój raj, to nie wiem. I tak samo z podejściem instytucjonalnym. Przypisać się do jakiejś instytucji. Bo ta instytucja wierzy tak, jak ma wierzyć. Jakie to ma znaczenie, że ta instytucja tak wierzy, jak ma wierzyć, jeżeli na przykład nie wykonuje tego, w co wierzy? A czy ty będziesz kiedykolwiek wiedział, czy ona to wykonuje w to, co wierzy? Czy poznasz wszystkie tajemnice? Może będziesz tego rodzaju człowiekiem jak ja, który stał się duchownym, uwierzył w protestantyzm, przejrzał protestantyzm i rozczarował się. Wiem, niektórzy lubią mój chichot. Dobrze. Wyjdźcie poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. My jesteśmy, idziemy za Jezusem, wiesz. Widzisz, że Jezusowi było wygodnie to, że Jego własny naród Go odrzucił? Widziałem, tak teraz była ta akcja, sobie przypomniałem. Przyjechał papież do Czech na początku lat 90. I na wielkim stadionie miał mszę. A sprytni Czesi rozwinęli wielki baner naprzeciwko głównego ołtarza. Husa nie zapomnimy. Niezły hardkor. Wiecie, Hus to był, to człowiek, który był spalony na stosie, poprzednik Lutra, który głosił między innymi zbawienie z łaski, nie będę wam tego określał, tak? I sobie pomyślałem, tak, to właśnie jest to dziedzictwo. Ci wszyscy dominikanie jezuici, oni zabili mojego Husa, tak sobie pomyślałem. Ale wiesz, ale później poszedłem głębiej i na to sobie przypomniałem, że Szczepan, jak głosił Ewangelię, zanim był komienowany, powiedział do Żydów, że wy żeście, jesteście mordercami proroków i ludzi, których Bóg do was posyłał. I mówię, o, ostro. Takiego Szczepana byśmy pod kolumną Zygmunta chyba nie postawili tydzień temu na Marszu Życia Poparcia dla Izraela. A później sobie przypomniałem, że Jezus powiedział dokładnie to samo do Żydów, że wy chcecie mnie zabić, bo wasi ojcowie zabijali proroków. Wszelkie opieranie się na bezpiecznej instytucji budowania swojej tożsamości o to, co naturalne, zostanie osądzone, podważone i wywrócone do góry nogami. Możemy tylko na nim zbudować nasze życie. Więc dobrze. Kończąc, chyba. Jest to, co Jezus wzywał. Pójdź za mną, naśladuj mnie, weź swój krzyż. O, co jeszcze mówił? Mówił, musisz się na nowo narodzić. Czy narodziłeś się na nowo? W Dziejach Apostolskich, kiedy zaczynamy po raz pierwszy identyfikować tych, którzy poszli za Panem, oni są nazywani, że przyjęli tych, którzy przyjęli Słowo i uwierzyli. Tych było 3000 Żydów. To jest tożsamość. Przyjęli Słowo, to ich określiło, przyjęcie Słowa i ich nawrócenie, czyli zmiana życia o 180 stopni. Czyli ja dokładnie w to wiem. Mnie nie interesuje, do jakiego ty kościoła należysz, jaką legitymację masz, co ty wyznajesz, jaką swoją przynależność, jakąś swoją teologię. Nawet mnie nie interesuje, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, chociaż w sumie to jest ważne. Ale mnie to nie interesuje, bo w Chrystusie nie ma to żadnego znaczenia. Znaczenie w Chrystusie jest czym innym położone. Później jest powiedziane, że tego dnia nawróciło się i ochrzciło się. Czy jesteś narodzony na nowo? I czy wydałeś świadectwo przez chrzest w wodzie, jako osoba dorosła, że do niego należysz? Czarne, białe, stop! Ale wiesz, bo ja tam wiesz, to te chrzty, to takie różne tradycje i tak dalej. Gdyby tak było, to nie byłoby dla wielu ludzi tak wielkim oporem, żeby pójść pod tą wodę. Ale bronią się, jakby to była jakaś święcona woda, to żadna święcona woda. To jest zwykła, brudna woda. Czasami bardzo zimna. Ale boją się wydać świadectwo, bo w tym jest tożsamość. Jako dorosły człowiek zdecydowałem, że nie idę za ludzkimi tradycjami, ale idę za czystym nauczaniem Słowa. Ale żeby też było wszystko jasne, ten, kto był ochrzczony, też nie może w tym swojej tożsamości do końca złożyć, bo nienawrócony, pomoczony grzesznik jest tylko mokrym grzesznikiem. Więc kto uwierzy i ochrzczony zostanie, to dopiero nabiera sensu. Inne rzeczy. W Dziejach Apostolskich jest powiedziane, bo mówimy w takim razie to, co tam wzrastało, jak nie ma Kościoła i chrześcijaństwa. Jest wyraźnie powiedziane w Dziejach Apostolskich 6:1, liczba uczniów wzrastała. To było pierwsze podstawowe określenie, które jeszcze było z czasów, kiedy Jezus miał swoich uczniów, którzy za Nim chodzili. Była naturalna, kulturowa rzecz. Jezus był rabbi, a oni byli Jego uczniami. A potem liczba uczniów wzrastała. Dzisiaj w Izraelu mamy to samo. Są po prostu uczniowie Lubawiczów i innych Iczów, których jest całe mnóstwo. Każdy ma swojego rabiego i Mesjasza. Po prostu liczba uczniów wzrastała. Później w Dziejach Apostolskich 9:2 mamy, że Paweł domagał się o listy, żeby mógł w Damaszku, jeśli by znalazł jakiś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, kobiety uwięzić. Więc są kto? Zwolennicy drogi pańskiej. Tożsamość nasza jest w tym, czy my idziemy po jakiejś konkretnej drodze z naszym życiem. Co ciebie odróżnia droga twojego życia od innych dróg życia? Czy to jest droga pańska? Czy on jest drogą twoją? I to jest trudne, bo łatwiej po prostu sobie kredą napisać na drzwiach, kim ty jesteś, odhaczyć po prostu nabożeństwo, a czym innym jest każdego dnia iść za Jezusem i po prostu sprawiać, żeby ta droga, wyznawanie tej drogi było też twoim konkretnym postępowaniem w życiu. Aleluja. I teraz dochodzimy już na koniec i tym już zakończę, bo to, co jest najważniejsze, jest dzisiaj na koniec. Już to padło, Rzymian 8, Hogan o tym głosił przez dwa dni. Mówił, otwórzcie Rzymian 8. Dzisiaj to zacytował Jacek. I to jest absolutnie najważniejsze. I powiem wam, że we wszystkich historycznych i takich określonych konkretną doktryną, jakimś tam prawem kanonicznym, czy pseudoprawem kanonicznym, czy jakimś prawem wewnętrznym, wszyscy ci ludzie będą buntować się, że to jest ma za duży wymiar taki anarchiczny. Ale to jest prawda, że to jest klucz do naszej tożsamości. Rzymian 8:14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znów ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami Bożymi i współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Widzicie, trochę jakby to można było powiedzieć dzisiejszym językiem. To wszystko, co dzisiaj powiedziałem, to jest pochwała instytucjonalności? Instytucjonalność, czyli przeciw instytucjonalne to jest? I trochę takie anarchistyczne. Czyli niebezpieczne. Ale takie właśnie jest. To wszystko, co ja wam dzisiaj mówię, to jest pochwała od szczepieństwa. Zafunduj je sobie. Przyjmij to. Jezus był szczepieńcem. Skrytykował cały Izrael, wszystko, co wierzył i co robił. Czy wyjdziesz razem z nim, znosząc jego pohańbienie? I będziesz tego samego rodzaju człowiekiem, który powie: Boże, tyle bogactw mogę mieć. Mogę do tego należeć, tu się zapisać, to ogłosić nad sobą. A możesz powiedzieć tak jak apostoł Paweł, wszystko to uznaję
za
gnój. Tak dosłownie powiedział, aby poznać Pana. To jest to słowo, Mesjasz. Mesjasz. Jezus jest jedynym Mesjaszem, jedynym ratunkiem, jedyną drogą. I to jest nasz punkt odniesienia. Cokolwiek będą ludzie robili, gorszyli, nie gorszyli, robili fantastyczne rzeczy. Powiem ci, apostoł Paweł powiedział, chcę, żebyście byli naśladowcami moimi na tyle, na ile ja jestem naśladowcą Chrystusa. Czy mi się nie podoba wielu ludzi w innych kościołach, nawet jakiś katolików niektórych, czym oni mi się nie podobają, to co mówią i to co robią, podoba mi się. Ale nie będę budował w oparciu o to żadnej tożsamości. Bo tylko po części widzę, na ile oni są naśladowcami Chrystusa, a ich życia w ogóle nie znam. Za kim ty idziesz w swoim życiu? Fajnie by było, już byli tacy pastorzy, którzy napisali książki, kochaj swojego pastora, idź za swoim pastorem. Powiem ci, nie minęło kilka lat, ludzie ich opuścili, ich kościoły, po tym jak napisali te książki. To jest niebezpieczny moment. Amen. Jesteś dzieckiem Bożym. Jesteś owcą Jego pastwiska. Należysz do Niego. Ludzie czasami tak rozgraniczają, mówią, są poważne rzeczy związane z kościołem, wiesz, bo to jest, wiesz, doktryna, to jest, w co my wierzymy, co nie wierzymy, co jest tak dobre. A te, wiesz, takie tam psalm 23, Pan jest pasterzem moim, to takie, wiesz, taka poezja chrześcijańska dla ulgi duszy. A ja powiem, jest dokładnie odwrotnie. Całe to bredzenie o prawach, doktrynach, encyklikach, Co my wierzymy? Co my nie wierzymy? To jest kupa łajna. A Pan jest pasterzem moim. To jest największy dogmat.
Amen.
Który określa naszą tożsamość.
No tak.
Dokładnie jest odwrotnie niż myślimy. Więc bądź wolny, przyjacielu. Na coś tego chusta spalili, nie? Skorzystajmy z tego. Skorzystajmy z tych mordowanych Waldensów, zabijanych Albigensów, których nawiasem mówiąc Roland cytował, co mi trochę zajęło, żeby odkryć, kogo cytował. Się okazało, że Albigensów cytował. Wiesz, po prostu zobacz tych wszystkich przez wieki prześladowanych i zabijanych za to, że chcieli pójść za Chrystusem. Czyli instytucjonalność jest obrzydliwa. Morduje kogoś, morduje Joannę Dark, bo jest pyszna, bo miała wizję, a potem ją wynosi na ołtarze.
Tak. Husa też, nie?
I to wiecie, i to po prostu jest, i to jest po prostu tego rodzaju rzecz. Więc kochany, jest ci niewygodnie? Wiesz dlaczego? Bo wszystko w tym świecie jest potrząsane i będzie potrząsane aż do końca. Będzie odkrywana prawda, będą wyłazić rzeczy, będziesz czuł się z tym niewygodnie, ale jak czujesz się niewygodnie, to niech to od razu sprawia twój głód za Chrystusem, żeby biec do Niego. Wiesz, Panie Jezu, dziękuję Ci, że to wszystko się tak trzęsie. Bo to tylko pokazuje, jak fałszywe fundamenty mam pozakładane w niektórych miejscach. Biegnę do Ciebie. Ty jesteś moim fundamentem. Tylko Ty jesteś moim fundamentem. Wstańmy razem, bo dzieci weszły. Halleluja. Halleluja. Amen. Ojcze, dziękuję Ci, że należymy do Ciebie i tylko do Ciebie. Panie Jezu, dziękuję Ci, że jestem Twój. I dziękuję Ci, Ojcze, że każdy, kto słuchał tego słowa, będzie uwolniony do tego, żeby być tylko Twój. Żeby należeć do Ciebie, Panie. Żeby pójść za Tobą. Żeby być blisko Ciebie. Panie, Twoje słowo mówi nam, żebyśmy ulegali sobie wzajemnie w miłości Chrystusowej. Ale nigdy nie daje nam władzy jedni nad drugimi, żadnego rządu dusz nam nie daje. Panie, chcemy pójść za Tobą i chcemy zbudować i być na Tobie. Jako słudzy, jako ludzie, którzy służą sobie wzajemnie. Panie, dziękuję Ci za to, że wykonujesz swoją pracę. I Ojcze, niech to słowo, które głoszę, niech ono wybrzmi jeszcze głośniej. Panie, dopełnij słabości tego słowa działaniem swojego Ducha Świętego. To, co było powiedziane nieporadnie, pod presją, lub może tylko wcząstkowo, lub może gdzieś emocjonalnie zakłamane. Panie, Ty to wyprostuj przez działanie Ducha Świętego. I niech to stanie się błogosławieństwem dla każdego. Ojcze, modlę się, Ojcze, żebyśmy nadal odważnie kroczyli Twoimi drogami. W oparciu o Twoje słowo. Mając z Tobą społeczność przez moc Ducha Świętego. I budując w sobie tożsamość dziecka Bożego. Które należy tylko do Taty. I nie należy do żadnego człowieka. Panie, uwielbiam Ciebie i oddaję Ci chwałę za wolność, której Ty mi udzielasz. Panie, błogosławię Ciebie. I wszyscy powiedzieli amen. Niech Was Bóg błogosławi.
Amen.
To jedziemy do Elbląga. Do zobaczenia.